Marii. Przed przerwą zapowiedzieliśmy, co będzie dziś w audycji. Na początek posłuchamy historii tego, jak Maria spędzała, właściwie nie tyle spędzała.
Jak Maria przetrwała pierwszą wojnę światową, ponieważ pierwsza wojna światowa zastała Marię, kiedy mieszkała we Francji. I tam też została przez większość czasu. Była zajęta różnymi swoimi sprawami naukowymi, ale mimo wszystko też znalazła czas na pomoc swojej drugiej ojczyźnie.
I też dowiemy się tego, w jaki sposób jej innowacje pomogły na polu bitwy. Ja myślę, że to, co udało się zastosować, można by porównać z tym, co dzisiaj, wymyślić teleportację i zastosować teleportację rannego żołnierza z pola bitwy.
A zresztą zaraz sami posłuchacie, co Maria takiego wymyśliła.
I wcale nie przesadzam.
Po otrzymaniu drugiej nagrody Nobla stan zdrowia Marii znacznie się pogorszył. Pomimo tego nie zaprzestała swojej działalności naukowej. W 1912 roku poproszono ją o kierowanie pracownią radiologiczną w Warszawie. Jak sama pisała, nie mogła opuścić Francji i wrócić do Polski, ale z radością zajęła się organizacją badań w nowej placówce. Rozpoczęła też starania o wybudowanie Instytutu Radiowego w Paryżu. Jej zabiegi odniosły skutek w roku 1912. Wtedy też rozpoczęła się budowa. Oprócz rządu francuskiego, placówkę obiecał dofinansować Uniwersytet Paryski i Instytut Pastera. Celem Instytutu Radiowego miało być prowadzenie badań z biofizyki, biologii komórki i onkologii. Niestety z powodu braku środków budowa postępowała bardzo powoli i w chwili wybuchu wojny nie była jeszcze całkiem ukończona. Pierwsza wojna światowa zastała Marię w Paryżu.
Kiedy obawa przed atakiem na Paryż stała się poważna, uznałam za konieczne zabezpieczyć rad znajdujący się w moim laboratorium. Rząd polecił mi przewieźć go do Bordeaux. Nie chcąc jednak oddalać się na długo, postanowiłam wkrótce powrócić. Wyjechałam jednym z pociągów wiozących członków rządu i dobrze pamiętam długą linię samochodów wywożących swoich właścicieli ze stolicy. Gdy wieczorem przybyłam do Bordeaux, poczułam się zakłopotana z powodu ciężkiej torby zawierającej osłonięty ołowiem rad. Nazajutrz rano pośpieszyłam złożyć rad w bezpiecznym miejscu i udało mi się, choć nie bez trudu, zdobyć miejsce w pociągu wojskowym jadącym do Paryża tego samego dnia wieczorem. Mając sposobność porozmawiać z przechodniami, którzy chcieli zasięgnąć informacji od przyjeżdżających, zauważyłam, jak bardzo byli zdziwieni i pokrzepieni widokiem osoby uważającej powrót do Paryża za rzecz naturalną.
Dwukrotna noblistka postanowiła pomóc walczącym żołnierzom. W sierpniu i wrześniu zebrała wszelkie przyrządy, jakie udało jej się znaleźć i przystąpiła do organizacji stacji radiologicznych. Ponieważ to nie było dla niej wystarczające, z pomocą Czerwonego Krzyża urządziła wóz radiologiczny. Marii towarzyszyła 17-letnia córka Irena, która pomagała matce szkolić techników radiologów. Razem przeszkoliły 150 ludzi, którzy potrafili obsługiwać małe Curie. Pod tą zagadkową nazwą kryły się specjalnie wyposażone samochody z aparaturą pozwalającą wykonywać prześwietlenia rannych dzięki promieniom X.
Był to zwykły pojazd turystyczny przystosowany do transportu kompletnego aparatu rentgena wraz z dynamo, które było wprowadzone w ruch przez silnik wozu i dostarczało prąd niezbędny do wytwarzania promieni X. Wozem tym można było dotrzeć na wezwanie każdego szpitala, dużego czy małego, w okolicach Paryża. Nagłe wezwania zdarzały się często, bo szpitale te miały pod opieką chorych, których nie można było przewozić. Ponieważ brakowało szoferów, nauczyłam się sama prowadzić auto i czyniłam to zawsze, kiedy tylko zaszła taka potrzeba. Moje wysiłki doprowadziły do powstania około 200 nowych lub znacznie udoskonalonych ośrodków radiologicznych na terenie działań armii francuskiej i belgijskiej, a także w częściach kraju nieokupowanych przez wojska. Ponadto we własnym laboratorium zmontowałam i przekazałam armii 20 wozów radiologicznych. Samochody zostały mi ofiarowane przez osoby prywatne, niektóre nawet z wyposażeniem. Wozy te oddały wojsku wielkie przysługi.
Według szacunków Marii udało się w ten sposób prześwietlić około 1 000 000 osób. To był początek wojskowej radiologii.
Powiedziałbym, że człowiek orkiestra z Marii, 200 ośrodków radiologicznych, do tego nauka jazdy, samodzielna nauka jazdy.
I to no w i czasach, pomoc, kiedy jeszcze kobiety nie mogły jeździć tak naprawdę autami.
W ogóle mało kto tak naprawdę potrafił tym jeździć. No i przede wszystkim ta pomoc i to, że mogła wykorzystywać właśnie promieniowanie do pomocy żołnierzom na polu bitwy, co no w tamtych czasach to coś niesamowitego.
też jedną z niesamowitych moim zdaniem rzeczy jest to, że przez cały czas praktycznie towarzyszyła jej 17-letnia córka Irena, która razem z matką pomagała jednak szkolić.
Szkolić żołnierzy i towarzyszyła jej cały czas w czasie wojny. To jest niesamowita odwaga, myślę, i takie, no, nie wiem, czy ktoś teraz byłby w stanie w tym wieku się poświęcić w ten sposób.
Znaczy, początkowo, z tego co wiem, to Irena nie była z matką. Początkowo Irena była też poza Paryżem, kiedy rozpoczęły się działania wojenne, ale też nie da się również nie zauważyć, jak bardzo Maria była jednak skupiona na tej swojej idei naukowej, ponieważ w jej autobiografii zwłaszcza da się zauważyć, że była bardzo skupiona na chronieniu przede wszystkim tego radu. Chciałam powiedzieć grama radu, ale gram radu to akurat jest późniejsza historia, kiedy dostała od prezydenta Stanów Zjednoczonych gram radu na rozpoczęcie nowych działań, ale to powiemy o tym jeszcze na pewno w kolejnych odcinkach.
To teraz w takim razie myślę zaprosimy słuchaczy na krótką przerwę muzyczną, a potem posłuchamy wypowiedzi eksperta, twojej rozmowy.
Tak, posłuchamy rozmowy z dr Magdaleną Dąbrowską na temat początków sufrażystek, bo wtedy feministki można powiedzieć, że nazywały się sufrażystkami, ponieważ ten ruch, no można powiedzieć, że przekształcił się jeden w drugi. Więc zastanowimy się wspólnie też, czy Marię można w ogóle nazwać feministką, ponieważ...
Czy ona sama by też siebie tak nazwała, jakby znała to pojęcie?
Są zarówno takie argumenty za, jak i przeciw. I o tym sobie troszeczkę porozmawiamy. Ale najpierw chwila muzyki.